Za każdym razem, jeżeli pracujesz nad czymś gdzieś z kimś, widzisz bardzo dużo szans i możliwości. Wszystko zaczyna wyglądać jak wiewiórka dla psa gończego. Można stworzyć każdą listę i mielić codziennie tą listę tych zadań i tylko i wyłącznie patrzeć na nią, nic dzisiaj nie zrobiłem i tak dalej, bo po drodze są inne rzeczy do zrobienia. Jeśli tych rzeczy jest bardzo dużo i one się nawarstwiają, zaczynasz mieć poczucie winy, że nie dowozisz rzeczy.
Ostatnio siedziałeś przez 20 minut tak grzecznie, odpowiedziałeś na pytania. Skupiony totalnie, rączki pod stołem.
Bo gospodarze, jak się te takie sprzedają te takie donaty, takie do ściskania, takie antystresowe. Powinienem takie coś mieć, nie? Takie.
Pod stołem.
W domu mam takie do ćwiczenia nadgarstków, nie? W sensie, znaczy tego ścisku dłoni, bo to jest jeden z ważniejszych determinantów zdrowia. Okay. Jakby to, czy tam sprawność w ścisku dłoni masz i tak dalej. Tylko, że on bardzo skrzypi, to by się tu nie nadawał, ale takiego antystresowego pączka.
Nie, spokojnie, słuchacze ci wybaczą. Widzowie też. Swoją drogą, jeśli możemy zacząć, w ogóle nie od tematu, który dzisiaj mamy na stole.
To dobrze, że się nie przygotowałem.
Pisałem ci już o tym w direct message, ale szanowni widzowie, bardzo dziękujemy za to, że przynajmniej ja, Bartek siedzi w swoich dziuplach, więc pewnie ma tego mniej, ale zdarzają się takie publiczne miejsca, w których podchodzicie i mówicie dzięki za odcinek. Dziękuję, bo mojemu zespołowi to pomaga. Dziękuję, bo każde z mojego zespołu ostatnio z taką miłą dziewczyną z dużej kancelarii prawnej, która dużo rzeczy kupuje, pomaga i tak dalej, tłumaczyła, że cały jej zespół, który zajmuje się technologią, w którym są ludzie z różnych pokoleń, jest w stanie złapać nasz odcinek, słuchać, a potem przyjść na spotkanie, żeby każdy opowiedział, co z niego wziął i co mu to dało w kontekście biznesowym. Więc to chyba jest najlepsza waluta przyszłości dla nas. Dawać ludziom wartość. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
I polecamy się. Zobaczcie, jaki to jest rozgadany człowiek. Nie? Po prostu dziękujemy bardzo i koniec. Nie ma dyskusji, więc nie będę jej kontynuował. Ta kawa, którą masz dzisiaj wyjątkowo na stole, ona pomaga ci w przełączaniu się między zadaniami, w których jesteś? Pomaga ci w skupieniu, w czymkolwiek takim?
Nie, tak naprawdę w niczym mi nie pomaga. Kiedyś zrobiłem sobie badania związane tam z genetyką i kawa generalnie, rzecz biorąc, w moim przypadku nie pomaga w umiejętności skupienia się. Tak? Mm-hmm. Można tam w badaniach sobie wyczytać, jaki może być wpływ między innymi kawy, czy też generalnie, rzecz biorąc, innych substancji, na przykład na umiejętność skupienia się albo na umiejętność koncentracji i tak dalej. W moim przypadku kawa nie pomaga. Aczkolwiek ja jestem świeżym użytkownikiem kawy, bo przez całe swoje życie nigdy nie piłem kawy i chyba zacząłem pić 3 lata temu. I nie, w sensie ilości na pewno nie, ale nie ma za tą kawą takiej motywacji pod tytułem, że jak się nie napiję kawy, to nie będę mógł robić dobrej pracy.
Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o multitaskingu w takim bardzo pro wydaniu, o ile to jest możliwe. I to moje pytanie zmierzało trochę do tego, czy multitasking dzisiaj to jest o skupieniu, czy multitasking dzisiaj to jest o rozpraszaczach? Co powinno być u podstaw dyskusji o tym, żeby wyciągnąć z tej dyskusji, z tej wiedzy jak najwięcej dla siebie?
Wiesz co, multitasking przede wszystkim jest problemem atencji. Tak, czyli ze względu na to, ile jest rzeczy do zrobienia, albo ile nam się wydaje, że jest rzeczy do zrobienia, i tutaj możemy sobie odpakować tego, dlaczego tak jest w ogóle, no to ze względu na nadmiar rzeczy, które są tymi bodźcami, mamy do czynienia z ubóstwem atencji. Ponieważ mamy do czynienia z ubóstwem atencji, czyli nie wszystkiemu jesteśmy w stanie poświęcić należytą uwagę, rozkładamy naszą atencję na wiele rzeczy, bardzo często nie kończąc nawet tej niewielkiej ilości rzeczy, które są tak naprawdę do zrobienia, już nie mówiąc o umiejętności zrozumienia tego, które rzeczy powinniśmy robić, dlaczego je powinniśmy robić i tak dalej. I część z tego to są rzeczy, nad którymi mamy kontrolę, czyli powinniśmy je zrobić, potrzebujemy je zrobić i ich nie robimy. No i tu jest pytanie dlaczego. I część rzeczy to są rzeczy, które są przez nas nam są narzucone, czyli ktoś nas zaprasza na spotkanie, ktoś nam mówi, że powinniśmy coś zrobić. No i z różnych powodów możemy to robić i również z różnych powodów możemy tego nie robić. I to brzydkie słowo, brzydkie w sensie, ja nie jestem fanem tego słowa, czyli tej prokrastynacji. Tak? To jest działanie, które polega na opóźnianiu lub odkładaniu czegoś na później. I w zasadzie jedyną radą, którą można udzielić, to powinno się unikać prokrastynacji. I jest wiele osób...
Czyli nie odkładać.
Tak. No ale jest pytanie, dlaczego i jakie są czynniki, które powodują tego typu działania. Bo to, co jest na przykład dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy z punktu widzenia takiego procesu robienia rzeczy w ogóle, było zrozumienie, jakie są powody dla tej prokrastynacji. Czyli co jest jakby takim generycznym powodem, dla którego można czegoś nie robić, albo można coś robić w drugą stronę. I okazuje się, jest tam szereg badań, i dla mnie na przykład bardzo dobrze pomogło to zrozumieć, że prokrastynacja nie jest, czy głównym powodem jej, nie jest wbrew pozorom temu, co większość osób myśli w tym temacie, jakiś rodzaj lenistwa, czyli niechęci do zrobienia rzeczy, bo nam się nie chce, tylko powodem do tego jest stres. Mhm. Czyli stres powoduje, że nie robimy rzeczy, że ta prokrastynacja w ogóle występuje. Czyli jak patrzysz na to z perspektywy czysto biologicznej, powodem unikania robienia rzeczy jest stres.
Czyli nie brak talentu do zrobienia tych rzeczy, tylko stres, że jest tego tak dużo, czyli nie dowiozę na czas, nie zawiodę kogoś.
Nie lenistwo, nie brak umiejętności, tylko stres. Stres natomiast, jak sobie spojrzysz na definicję stresu, to jest luka pomiędzy intencją a działaniem. Czyli chęć, intencja do zrobienia czegoś, a działanie, czyli wykonanie tego, to to, co jest pomiędzy, jest powodem stresu. Ten stres powoduje, że czegoś nie robimy. I to, co się tak naprawdę powinno zaadresować, to problem stresu, który występuje, czyli dlaczego on występuje. Atencji, bo czasami ten stres jest wywołany przez to, że mamy zbyt dużo rzeczy naraz, czyli umiejętności przywiązania atencji do czegoś, umiejętności skupienia się na robieniu niewielu rzeczy, ale robieniu ich dobrze.
Czyli powinniśmy zacząć tę naszą rozmowę, a może skończyć ją w tym momencie. Jak powinien wyglądać nasz stół do pracy? Mówię to w dużej przenośni, żeby tam było jak najmniej najważniejszych rzeczy, w sensie jak najmniej rzeczy, które są ważne, o może tak, dlatego że wtedy mamy duże szanse na to, żeby obniżyć poziom tego stresu.
No to możesz sobie zadać pytanie, w sensie co jest czynnikiem, który jest w stanie pokonać stres?
Jak najmniej obaw o to, że nie wykonam tego, do czego jestem zobowiązany, albo co sobie sam nałożyłem na ten talerz, który mam na stole.
Dokładnie tak. I teraz czynniki, które mogą to zrobić, najważniejszym jest, w sensie, który może pokonać ten stres przed niezrobieniem jakiejś rzeczy, czy przed robieniem jakiejś rzeczy. Nie, to jest motywacja. To, co może pokonać nierobienie rzeczy, jest motywacja do robienia rzeczy. Tylko żeby mieć motywację do robienia rzeczy, to nie wystarczy sobie powiedzieć, haha, w sensie, jestem zmotywowany i teraz sobie to zrobię, nie? Tylko to jest przede wszystkim oczekiwanie na sukces możesz zwiększyć u siebie, nie? Czyli możesz na przykład czasami zwiększyć skalę trudności zadania, ponieważ wiesz, że jeśli sukces będzie większy, to postanowisz zrobić więcej. Albo możesz sobie zwizualizować ten sukces, tak? Czyli jeśli zrobię to i uda się zrobić to, to dlatego warto to zrobić, czyli jest wartość, która za tym zadaniem idzie. Bo jeżeli na przykład zwiększysz też wartość tego zadania, czyli zadanie możesz uczynić mniejszym, czyli bardziej zatomizowanym, bardziej przyjemnym albo bardziej satysfakcjonującym na przykład, to jest większa szansa, że będziesz miał większą motywację. Możesz też zmniejszyć swoją impulsywność, tak? Dlatego, że jeżeli skaczesz po wielu rzeczach naraz, nie? Tu mailik, tam spotkanie, albo mailik na spotkaniu i tam jeszcze innych rzeczy, tak? Twoja impulsywność jest bardzo wysoka, następuje zmęczenie, tak? I zaczynasz odkładać rzeczy dalej. I teraz jeśli zaczynasz odkładać rzeczy na dalej, ponieważ nie planujesz sobie dobrze pracy, tutaj wracamy do tematów i tej pracy głębokiej, i przede wszystkim umiejętności wybierania tego, co naprawdę ważne, nie? Jest ten albo Charlie Munger, albo Warren Buffett, tak? Mówili o tym, weź listę i spisz wszystkie rzeczy, które chciałbyś, czy chciałabyś zrobić. I to jest bardzo dobre ćwiczenie, tak. Nie? W sensie tam piszesz te 50 rzeczy, a do momentu aż po prostu pustka w głowie, nie? Wszystko na to i tak dalej, i tak dalej. Wybierz 5 najważniejszych, a później wybierz jedno i nie rób pozostałych. I tak naprawdę okazuje się, że to jest ta jedna rzecz, którą musisz zrobić. Tak? Inny koncept jest między innymi taki, jest opisany w bardzo dobrej książce Eat the Frog. Tak? Czyli żeby najtrudniejszą rzecz zrobić jakby najpierw w ciągu swojego dnia. Czyli jeśli jutro wstaję i mam do zrobienia 10 rzeczy, wybieram jedną najważniejszą rzecz i nie robię żadnej innej, dopóki tej jednej nie skończę. Osobiście dla mnie ten model działa najbardziej. Czyli jeśli jestem w stanie sobie zaplanować tą jedną rzecz, czy wybrać tą jedną rzecz, która danego dnia albo danego tygodnia, jeżeli planuję dany tydzień na przykład, jest absolutnie najważniejsza, nie robię żadnej innej rzeczy, dopóki tej rzeczy nie wykonam.
Choć tak jak mówiłeś wcześniej o tym stresie, czyli o całym tym wątku mentalnego podejścia do czegoś, co wydaje się jakimś tam problemem w skupieniu w pracy. Tutaj zakładam, że to też jest napędzane dużą dozą psychologii, że jeżeli to jest coś trudnego, nie zrobię tego, będę zabierał się za małe rzeczy, czyli teoretycznie będę odsuwał w czasie to duże, ale będę o tym cały czas myślał, więc te małe rzeczy będę robił źle, No i zbliżał się do tej dużej, która będzie już zrobiona za późno i też może być zrobiona źle, będzie mnie to frustrowało.
No i duże rzeczy odsuwasz w czasie, bo są duże, ponieważ nie rozbiłeś ich na atomy, więc nie wiesz, czyli wydaje ci się, to jest duży zbiór wszystkich rzeczy, które funkcjonują w twojej głowie, że być może je trzeba zrobić, żeby to się udało, ale ponieważ nie zatomizowałeś sobie tej pracy na mniejsze rzeczy, to nie wiesz, gdzie zacząć, nie? A musisz, żeby zacząć coś robić, musisz wykonać pierwszy krok, nie? To jest ta różnica, jak sobie rozmawialiśmy, jakby... Jaka jest różnica pomiędzy ludźmi, którzy w cudzysłowie odnoszą sukces i ludźmi, którzy nie odnoszą sukcesu, jakakolwiek definicja tego sukcesu nie jest. I odpowiedź brzmi jeden krok więcej. Nie? I to, co tak naprawdę trzeba zrobić, to zrobić ten jeden krok w stosunku do tej pracy, w tym dużym zbiorze, który musisz wykonać, ale żeby to zrobić, musisz ją sobie zatomizować. Tak?
I to jest pierwsze, co trzeba zrobić.
Po pierwsze, to pierwsza rzecz, którą moim zdaniem trzeba zrobić, z którą boryka się najwięcej osób, ze mną włącznie absolutnie, to jest powiedzieć sobie, co jest najważniejsze. Ponieważ za każdym razem, jeżeli pracujesz nad czymś gdzieś z kimś, widzisz bardzo dużo szans i możliwości, wszystko zaczyna wyglądać jak wiewiórka dla psa gończego, nie? W sensie, tak? I chcesz za każdą z tych rzeczy gonić i biec. Być może każda z tych rzeczy jest ciekawa. Być może część z tych rzeczy przyniesie ci pieniądze, przyniesie ci satysfakcję, ale być może nie wszystkie rzeczy, jedną i drugą rzecz jednocześnie, jeszcze w jakimś interwale czasu, który dla ciebie byłby satysfakcjonujący. To jest powód również, dla którego wiele biznesów się wykłada, ponieważ utrzymanie atencji na pewnej ścieżce kontra wszystkie możliwości po lewej i wszystkie możliwości po prawej, wszystko wygląda jak wiewiórka, którą można gonić. Ale to nie ma dużego sensu, tak? I z jednej strony jest ciężar, który z punktu widzenia jakby takiego leadershipu spoczywa na osobach w organizacji, czy founderach, czy CEO, czy menadżerach i menadżerkach w organizacji, to jest po pierwsze wytyczyć określoną ścieżkę. Tak? Po której, albo jako określony cel, w którym, bardziej cel niż ścieżkę, po której powinniśmy się, cel, w którym powinniśmy podążać. Natomiast jeżeli masz do czynienia z taką sytuacją, że przychodzi ktoś i mówi, a dzisiaj trochę w lewo, a jutro to w prawo, a pojutrze to jednak pójdźmy w tamtym kierunku, a po pojutrze to jeszcze w innym, no jest zupełnie inaczej, ponieważ robi się chaos i wtedy zaczyna się skakanie po zadaniach i nie ma tego, tej sytuacji, w której możesz utrzymać atencję na małej rzeczy kontra możliwości, przecinek, zasoby, które masz wewnątrz organizacji. I teraz jak przeniesiesz to indywidualnie na swoją własną produktywność, to bardzo często mówi się o tym w kontekście, że żeby robić dobrze rzeczy, to potrzebujesz do tego narzędzi. Nie? I tam są różne koncepcje, które są sprzedawane, że potrzebujesz, nie wiem, tego programu, tamtego programu, żeby wykonywać dobrą pracę. Nie. W sensie, nie potrzebujesz. W sensie, potrzebujesz wiedzieć, co jest ważne. Później potrzebujesz mieć jakiś plan na to, czyli zatomizowanie tego, a później potrzebujesz wykonywać te poszczególne kroki. Tak? I narzędzia czasami mogą ci usprawniać ten proces, ale dzisiaj bardzo często, w szczególności jeżeli mówimy o komputerach, jeżeli mówimy o jakimś wsparciu AI czy jakimkolwiek innym rozwiązaniach technologicznych, bardzo często to jest pakowane jako, wiesz, rozwiązanie twojego problemu. Tylko użyj tego narzędzia i twoje problemy będą rozwiązane, ale... Nie do końca tak jest. Zaczynasz korzystać z tych narzędzi i mówisz, okej, to ja już teraz korzystam z 5 narzędzi, a ten problem nadal pozostaje do rozwiązania. Nie?
Choć cofając się do tego momentu, w którym szukałeś odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że prokrastynujemy i powiedziałeś stres, no to rozumiem, że rozbijanie na... Okej, dowiedzenie się, co jest ważne, a potem rozbicie tego na atomy, to są te dwie duże i ważne, dwa duże i ważne wydarzenia na drodze do tego, żeby zacząć.
No bo jak zaczynasz robić te kroki, to zaczynasz jakby odkrywać ten, to się ładnie nazywa fog of war, tak? Zaczynasz sobie odkrywać. Mówisz, o, jeśli tutaj zrobię to, to widzę, że to są te rzeczy, które powinienem zrobić, żeby to się zadziało. Fajnie, tak? Oczywiście jest kwestia też taka czysto jakby psychologiczna, czyli kwestia tak zwanej natychmiastowej gratyfikacji dla naszego mózgu, tak? Że... Ona jakby sprawia, że wybieramy rzeczy do zrobienia naturalnie, które jakby dają natychmiastową albo jak najszybszą gratyfikację. Stąd na przykład siedzenie w mailu, nie? Mhm. I generalnie rzecz biorąc, wiele osób mogłoby spędzić jakby całą swoją karierę zawodową siedząc w mailu, tak? Codziennie przebierając te maile i tak dalej, nie? Natomiast to są rzeczy, które są czasami łatwe, ale przede wszystkim przyjemne, ale jest natychmiastowa gratyfikacja. Tak? Odpowiedziałem na tego maila, nie? Wysłałem te dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że jest też oprócz tej natychmiastowej gratyfikacji bardziej racjonalna część naszego mózgu, która może się raczej zastanawiać nad rzeczami, które są dla nas lepsze w takim długim terminie i ta pierwsza część, czyli mózgu zajmująca się natychmiastową gratyfikacją, tej drugiej nie bierze pod uwagę. Nie? No bo potrzebuje tych bodźców natychmiast. Ta druga część za to wie, że nawet jeżeli nie lubisz odrabiać lekcji, to suma odrobionych lekcji w jakimś temacie z matematyki da ci umiejętność liczenia tego, czego aktualnie się uczysz, pomimo tego, że jeżeli miałbyś podjąć tą decyzję o odrabianiu pracy domowej z matematyki z perspektywy natychmiastowej gratyfikacji, to raczej byś powiedział, zostawię to na ostatni dzień przed, prawda? I to jest całkowicie naturalny odruch, natomiast to tarcie jakby wewnątrz nas się znajduje.
Rozmawialiśmy z Bartkiem, zanim pozwoliliśmy wam wejść do naszego studia, o nowej książce Cola Newporta, która będzie zatytułowana, aż otworzę sobie podpowiedź, Slow Productivity. To, o czym rozmawiał w ostatnim podcaście u Adama Granta, to jest to, trochę dokładając do naszej dotychczasowej rozmowy, że jeżeli jesteśmy tymi ludźmi, którzy chcą, lubią, potrzebują, czasem muszą zrobić rzeczy porządnie, to dlatego właśnie powinniśmy na tym stole mieć jak najmniej. Bo nie jesteśmy w stanie zrobić porządnie, choćbyśmy byli geniuszami, porządnie zbyt wielu rzeczy, szczególnie w ograniczonym czasie.
No i nawet jeżeli będziemy chcieli zrobić to porządnie i będzie to zadanie, które jednak dla nas jest nieprzyjemne, ale musisz je zrobić, czyli stresogenne, to będziemy go unikać na przykład. I czasami to jest bardziej kwestia nie tego, że jesteś w stanie temu zapobiec, po prostu od tak, ale to, co da się wyćwiczyć na pewno, to jest obserwacja. Nie? Czyli ja na przykład w poniedziałek powinienem zrobić określoną rzecz. Powinienem tam około 50 kandydatom i kandydatkom odmówić na pracę. Jest to zadanie, które jest stresujące, nie? W sensie 150 osób, każdej osobie należy się jakiś rodzaj spersonalizowanego feedbacku, dlaczego tak się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Jest to taka rzecz, która jest stresująca, muszę poświęcić na nią dużo czasu. Z perspektywy wartości na przykład dla organizacji, to jest rzecz, która już się wydarzyła, a nie rzecz, która tą organizację daje krok do przodu. Trzeba to zrobić. No i nie ma tej motywacji, żeby to zrobić, poza tą motywacją, że tak powinno się zrobić. Wypada. I to jest wykonanie, nawet nie tyle wypada, to jest wykonanie dobrej pracy nadal. Okay. To się należy tym osobom za uczestniczenie w tym procesie. Tak? Natomiast nie jest to przyjemne zadanie, tak? No bo ktoś na to liczył, być może tam, wiesz, w pipeline byli super kandydaci i kandydatki, fajnie było mi mieć ich na pokładzie, ale może trochę później, czy cokolwiek innego. No i... Dalej trzeba to zrobić.
Nie?
I teraz kwestia jest taka, że odłożyłem to zadanie, no bo przykre, nie? Bo stresogenne, no ale dzień później zaobserwowałem, że jaki był powód odłożenia tego zadania. No dokładnie taki, że wywołuje mnie stres zrobienia tego, a to nie jest trudność zrobienia tego, tylko sam stres przed wykonaniem tych czynności. Więc to, co muszę zrobić, to zablokować interwał czasu, który wiem, że przy tej ilości kandydatów i kandydatek jest wymagany, wbić go w kalendarz rano, kiedy jestem najbardziej zmotywowany do pracy, zablokować ten czas, powyłączać inne rzeczy i autentycznie spędzić te 2 godziny odpowiadając na wszystkie te maile i to musi być pierwsza rzecz, którą zrobię rano.
Ważnej rzeczy dotknąłeś też w tym naszym dzisiejszym temacie, pewnie wiele wątków podobnych będzie się pojawiało, czyli czy ten multitasking pomaga, czy szkodzi efektywności. Też rozmawialiśmy o tej audycji i wiem, że prosicie nas o takie listy rzeczy, do których się odwołujemy, więc obiecuję, że do tego odcinka one też się pojawią w opisie. Chef Levels, już nie pamiętam, co to była za audycja, ale opowiadał o tym, że nie ma czegoś takiego, jak ma zrobić zadanie, to u niego ląduje od razu w kalendarzu zabukowany czas na to zrobienie zadania, a nie, że spisuje sobie listę to do, i nie mam kiedy ich wykonać tak naprawdę, więc jeżeli mam to zrobić, mam zabukowane, mam wyłączone, bo wtedy wejdę w to, zakładam głęboko. I tutaj już zaczynamy trochę odpowiadać na to pytanie o tym multitaskingu. Jeżeli robię jedną rzecz, a chcę ją zrobić dobrze, no to wyłączam wszystko, co mogę, żeby po prostu powiedzieć nie, bo nie zrobię dobrze tego, co chcę.
To jedna z technik, która na pewno się sprawdza i jeżeli ktoś nie czytał tej książki Deep Work, czyli wcześniejszej książki Carla Newporta, to serdecznie polecam. Jest to pewnie jedna z najlepszych książek o pracy. Zresztą już kiedyś polecaliśmy ją w podcaście. To ta technika blokowania czasu, czyli ten time blocking w kalendarzu na wykonanie zadań, jest jedną z rzeczy, których absolutnie z punktu widzenia produktywności jest na jedną z najlepszych rzeczy, które można zrobić. Można stworzyć każdą listę i mielić codziennie tą listę tych zadań i tylko i wyłącznie patrzeć na nią, nic dzisiaj nie zrobiłem i tak dalej, bo po drodze są inne rzeczy do zrobienia. Ktoś napisał maila, ktoś przyszedł, ktoś na Slacku, czy gdziekolwiek indziej i cały czas są rzeczy do zrobienia. Więc jeśli nie powiążemy sobie zadania do wykonania z blokadą w czasie na wykonanie tego zadania, żeby sobie usiąść i tak dalej, to i idealnie, żeby to było w miarę zatomizowane i skończone. Tak? Czyli jeżeli to będzie bardzo konkretne, czyli odpowiedzieć albo przygotować, nie wiem, dwie strony dokumentacji dotyczącej takiej odpowiedzi albo takiej funkcjonalności, którą chcemy wdrożyć dla klienta i chcemy sobie to napisać, super, tak? W sensie to będzie bardzo konkretne, a jeżeli powiemy, nie wiem, tam przygotować feedback dla klienta, czy tam jakkolwiek ten problem nie zostanie opisany, on będzie bardzo szeroki i nie do końca wiadomo, czy zajmuje godzin 5, czy zajmuje 15 minut, tak? Czasami niektóre z tych zadań można sobie też spinać w grupy, tak? Czyli to angielskie słowo nazywa się errands, czyli robienie takich pojedynczych zadanek, tak? Tu trzeba coś odpowiedzieć, tam gdzieś zadzwonić i wszystkie z tych rzeczy to są tak naprawdę 2-, 3-, 4-, 5-minutowe zadanka, no ale jak spojrzysz na tą listę, to okazuje się, że tych zadań jest 15. Więc dobrze by było sobie zablokować jedną na przykład godzinę. No i ja na przykład tak robię, że tam w określony dzień tygodnia mam takie zadanie w kalendarzu, które się nazywa errands. Mam na liście grupę, która jest tym oznaczona i tam jest te wszystkie tu zadzwonić, tam coś, takie drobne rzeczy i wiem, że wtedy spędzam godzinę na wypykaniu tych zadanek, które normalnie gdzieś się tam nawarstwiają i prawdopodobnie zawsze z perspektywy priorytetów odkładałbym je na później, no bo tu masz te duże rzeczy, a tu masz te dużo małych, drobnych rzeczy, ale one nadal czekają do zrobienia, nie? W sensie tam ktoś, rachunek trzeba zapłacić, nie?
Choć też dotknąłeś ważnej rzeczy, albo właściwie wyprzedziłeś pewne zadania dla liderów, którzy mają tak poukładane kalendarze, żeby umiejętnie to skomunikować. Żeby ci ludzie, którzy wiedzą, że ty masz tylko raz w tygodniu slot na tego typu rzeczy, nie czekali na to w pozostałych dniach. Nie? To jest mój styl pracy. I tutaj też odwołuję się, nie wiem, czy chociaż może i tak to jest dobry moment do tego, żeby przygotować sobie taką instrukcję obsługi siebie, czyli nie wiem już, jak ten dokument się dokładnie nazywa, słyszałem to kiedyś w jednej z rozmów z byłą menadżerką wysokiego szczebla w Google, że to było dla nich naturalne. To jest moja instrukcja obsługi, lubię to. Czwartki mam na odpowiadanie na to, nie oczekuj maila ode mnie w takiej i w takiej sprawie w piątek, bo wróci najwcześniej w poniedziałek na przykład. To może pomóc.
Te dokumenty, ja w newsletterze sporo takich przykładów podawałem, tych dokumentów, które są, to się ładnie nazywa How to Work With Me, dokumentów i one są dość popularne, w szczególności w branży technologicznej, gdzie czy CEO, czy founderzy, czy na przykład menadżerowie w organizacjach przygotowują tego typu dokumenty, które są w miarę szczegółowe, dotyczące tego, jak z daną osobą pracować, tak? To jest o tyle ważne, albo o tyle wygodne, że wprowadza pewnego rodzaju transparentność pracowania z określoną osobą, pewnego rodzaju preferencji. Teraz te preferencje mogą się różnić, ponieważ są różne style pracy, tak? Ja tutaj nie mówię jakby o polskiej szkole zarządzania, no bo to ciężko nazwać stylem, czy jakimkolwiek produktywnym stylem, czy wartościowym stylem pracy w mojej opinii. Natomiast jest tak, że w niektórych organizacjach na przykład liderzy czy liderki pracują na przykład w taki sposób, że poszczególne dni są przeznaczone na inne tematy. Tak? Czyli na przykład, nie wiem, poniedziałek to tam team meetings, nie wiem, wtorki to jest marketing, środy to jest sprzedaż, czwartki coś tam, prawda? Są osoby, które generalnie rzecz biorąc robią tak, że na przykład pakują tylko i wyłącznie spotkania na przykład w poniedziałki i wtorki, a pozostałe dni robią jednak tam sesję deep work. Jeszcze inni pracują w ten sposób, że w godzinach porannych jest wyłącznie praca głęboka, w godzinach popołudniowych jest czas na spotkania. Tutaj bardzo dużo zależy od tego, w jakiej firmie, z kim pracujemy, w jakiej roli i tak dalej.
I też
ktoś pracuje w sprzedaży, tak? No to nie będzie sobie bukował trzech dni na pracę głęboką, a dwóch dni na spotkania, bo może być zupełnie inaczej. Ale na przykład może sobie zabukować osobny slot wtedy, kiedy potrzebujesz popracować na przykład, nie wiem, na CRM-ie, wtedy, kiedy musisz popracować na ofertach, wtedy, kiedy masz spotkania z klientami i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jakby takich sposobów wypracowania sobie tego jest bardzo, bardzo dużo, tak? Jednym z takich sposobów, które na przykład są popularne w branży technologicznej, no to jest kwestia tych tak zwanych chief chief of staff oraz wirtualnych asystentów i asystentek, tak? No bo to są osoby, które wtedy, że tak powiem, pilnują twoich priorytetów i twojego kalendarza versus wszyscy inni, którzy próbują jakby ten twój czas zaatakować z różnych stron, ale tak naprawdę niezależnie od tego, jakiego rodzaju metody zaczniesz stosować, nic, absolutnie nic nie jest ważniejsze niż to, że potrafisz autentycznie wybrać priorytety z puli rzeczy, które masz na stole. To, wiesz, możesz mieć najlepszy framework do planowania, do produktywności, ale jeżeli na tym będzie 60 rzeczy do zrobienia, nie? I nawet jeżeli będziesz potrafił je ułożyć w odpowiedni sposób, to się nie uda. Nie? To jakby zawężenie atencji jest kluczowe do wykonania tych zadań, które są przed nami.
Czy to jest tak, że skoro mówimy sobie na stole, żebyś wykonał rzeczy dobrze, żeby cię nie frustrowały, żebyś nie prowokował stresu i żebyś, no bo też do tego zmierza w tej nowej swojej książce Cole Newport, czyli żebyś nie miał poczucia wypalenia, bo on to tak tłumaczy, bo są różne definicje, że to wypalenie bierze się właśnie z frustracji, że te rzeczy się nie dzieją, że jest ich za dużo, czyli źle sobie priorytetyzujemy, później nie robimy ich dobrze, to nas wszystko frustruje, jakby na końcu się właśnie mamy to poczucie wypalenia z tego powodu. Trochę sami sobie w tym nadmiarze szkodzimy. Czyli jeżeli nawet mam w tygodniu zrobić ileś rzeczy, powinienem sobie z tych, nie wiem, 15 na cały tydzień porobić te, od których powinienem zaczynać poszczególne dni, tak żeby uwalniać jednak te rzeczy, ale nie dopuszczać do tego, że jednego dnia na talerzu mam 15.
Jeżeli to jest 15 rzeczy, które są w zbiorze, najważniejsza rzecz, którą muszę wykonać, to jest okej. Okay. Mhm. Jeżeli to jest 15 rzeczy najważniejszych, które muszę wykonać, to nie jest okej. Okay. Nie? No bo jak spojrzysz jakby na to, jaki jest efekt tego, w sensie negatywny, a później pogadajmy chwilę jeszcze o powodach. Tak? Pierwszy jest taki, jeśli tych rzeczy będzie za dużo, czyli zbyt dużo priorytetów i zbyt dużo zadań, to znaczy, że te zadania zostaną wykonane na niskim poziomie, jakiekolwiek one by nie były. Czyli jakościowo twoja praca będzie gorsza. Teraz, im więcej osób z tobą pracuje i liczy na efekt twojej pracy, tym większy efekt jakby wodospadu tutaj będzie, tak? Czyli to się zacznie rozlewać po organizacji, nie? Czy po zespole, czy po organizacji. Druga kwestia jest taka, że jeśli tych rzeczy jest bardzo dużo i one się nawarstwiają, zaczynasz mieć poczucie winy, że nie dowozisz rzeczy. Zaczynasz mieć poczucie, że jestem kiepski w swojej pracy, generalnie rzecz biorąc, bo nie wydalam, a inni wydalają, nie? I kolejny element to jest taki, że jeżeli masz dużo tych rzeczy, to zaczynasz nie widzieć lepszych możliwości. No bo jeżeli wybierasz jedną bardzo ważną rzecz do zrobienia i potrafiłeś ją zatomizować, ale później mówisz, w sensie odkryłem w trakcie pracy, że do tego kontrybuje jeszcze jedna ważna rzecz, jesteś w stanie ją przyjąć. Czyli jesteś w stanie też ją zrealizować. Ale jeżeli masz 15 bardzo ważnych rzeczy do zrobienia, to jeżeli wpadnie ci dodatkowe zadanie, jest duża szansa, że albo je zignorujesz, albo powiesz, zrobię to na później, co sprawia, że jakby w żaden sposób nie kontrybuje do tego. Tak? Kolejna rzecz to jest taka, że jeżeli masz do czynienia z tą szeroko pojętą prokrastynacją, to ona również nadwyręża twój związek i twoje relacje z innymi ludźmi. Dużo zadań z innymi ludźmi, słabo dowiezione, niedowiezione, wpływa na twoje relacje z innymi ludźmi, bo postrzeganie jest takie, kurczę, obiecał, że to zrobi i nie zrobi. Nie?
Albo już drugi tydzień.
Dokładnie tak. Nie? Albo, okej, zrobił, ale nie, no jakościowo to nie jest to, na co się umawialiśmy. Tak? No bo jest zbyt dużo rzeczy. I zobacz, że bardzo często z punktu widzenia na przykład liderów i liderek w organizacjach nie patrzy się na to, jak duży jest, tak, ten ładnie anglojęzyczne słowo będzie workload, tak, czyli to obłożenie pracą pracowników w organizacjach, tylko patrzysz, ktoś zrobił coś, to było słabe, nie? Tak. Ale może się okazać, że to była 58. rzecz, która została zrobiona danego dnia, dlatego że presja na zrobienie ilości rzeczy dla zbyt wielu osób jest tak duża, bo organizacja się nie potrafi skupić. To nie jest ten jeden cel, w stosunku do którego jakby działamy, dążymy i tak dalej. Tak? I zaczynasz chodzić przez to na kompromisy. I te kompromisy są w wielu miejscach. na twoim zdrowiu, no bo dużo rzeczy, więcej godzin, jeszcze więcej rzeczy, jeszcze więcej możliwości, to są kompromisy na jakości relacji z innymi ludźmi, to są kompromisy na biznesie i to są kompromisy na klientach. I im więcej tych kompromisów, tym słabiej to wszystko działa, aż do momentu, w którym wszystkie te rzeczy w tych miejscach się psują i co się zaczyna pojawiać na twojej liście do zrobienia? Gaszenie pożarów, rzeczy nieprzewidziane. Nie? I to nieprzewidziane nie w sposób pod tytułem o, fajna, fajna możliwość, tylko o, to jest pożar, który tak naprawdę nie był...
Zaczynasz szukać największego, żeby gasić go jako pierwszy.
No dokładnie, ale jakby kto wzniecił ogień, nie? W sensie, kto wzniecił ten pożar, tak? I później się okazuje, że jednak
jesteś
ten pożar jest wzniesiony... Tak, dokładnie tak, że jakby robisz to sobie samemu i to wpływa później na jakby przede wszystkim psychicznie i fizycznie też wpływa na nas, no bo patrzysz na tą listę, myślisz, przecież tak dużo pracuję, nie? A nie dowożę czy cokolwiek innego, tak? I to poczucie winy zaczyna się tam pojawiać, a już co gorsza, bardzo często jest też jakby wkłaczane to poczucie winy przez osoby w organizacji, innym osobom w organizacji, tak?
Mamy teraz efekty i teraz chciałbym pogadać o tych sposobach, w których możemy sobie to poukładać inaczej, żeby nie być tym autopodpalaczem. Ostatni raz obiecuję, nawiążę do tej rozmowy, ale siedzi we mnie, bo słuchałem jej jadąc dzisiaj akurat na spotkanie z Bartkiem w studiu, czyli Adam Grant i Cole Newport. On mówi tak, Cole, ponieważ postanowiliśmy, że idziemy do YouTube'a z moim podcastem, no to wiem, że to będzie kosztowało x czasu i wiem, że muszę poświęcić na to jakieś dodatkowe godziny, ale też wiem, że nie chcę wychodzić poza pewien schemat, który już mam, więc ustalam sobie, że ja mogę na to poświęcić pół tygodnia, nie więcej, jakby czasu na przygotowanie podcastu i tak dalej. I jeżeli jest coś więcej niż pół tygodnia, to ja wiem, że muszę zatrudnić ekipę do tego. Dosłownie to outsourcuję, żeby nie zabierać sobie, tylko wziąć tyle, ile mogę i dobrać ludzi, którzy mi pomogą to dowieść. Myślę, że nawet zostawiając teraz podcast, ale do wielu czynności w podobny sposób można by podejść.
No i pierwsza rzecz to jest taka, czy być na tej platformie, nie? I na przykład, czyli no tak. Czy jest to dla mnie priorytet? Mhm. No i wybrał, jest to dla mnie priorytet. Druga kwestia, czy jestem w stanie znaleźć czas na to, tak? Czyli
żeby robić
to będzie wymagało określonego wysiłku. Jak ten wysiłek będzie wyglądał? I na przykład mówimy sobie, jeśli ten wysiłek będzie wyglądał tak, to jest to dla mnie do przyjęcia. Jeśli ten wysiłek będzie wyglądał inaczej, to jest to nie do przyjęcia. Tak? I to jest o tyle ważne, że bardzo wiele osób nie zadaje sobie tego pytania, przez co nie doszacowujemy wysiłku, który jest potrzebny na realizację czegoś, co jest zawsze kosztem naszego czasu. Nie? Czyli jeszcze więcej pracy, jeszcze więcej godzin, ta waluta czasu jest, ją wtedy bardzo, bardzo łatwo wydajemy. Natomiast zobacz, że wtedy ten cel może być realistyczny, czyli jak już sobie dookreśliłeś, ile czasu jestem w stanie poświęcić, to zaczynasz sobie mówić, okej, to co w tym czasie jestem w stanie zrealizować, tak? Czyli ten cel może zacząć być bardzo realny. On może być wtedy zrobiony w wielu krokach, czyli nie musisz od razu, wiesz, zrobić nie wiadomo czego, tu wiesz, że ten od pierwszego filmiku na YouTubie do tego, co mógłbyś zrobić, jest jeszcze daleka droga, czyli nie musisz od razu mieć wszystkiego w tym, w tym procesie, czyli możesz go podzielić na etapy. Może być mierzalny i obserwowalny.
No tak.
Czyli ten efekt tej pracy możesz widzieć i obserwować, możesz go mierzyć. I to jest jak spojrzysz, biorąc ten przykład filmików na YouTubie wielu twórców, których miałeś do czynienia z sytuacją, że na przykład ktoś publikuje przez raz w tygodniu przez 3 lata i nic. Ale później w 4 roku w jednym tygodniu i nagle się zaczyna rakieta, tak? No ale ile osób przez 3 lata, przez tydzień będzie publikowało, wiedząc, że obejrzy to 300 osób? Tak? I dlaczego przestaną po pierwszych kilku tygodniach czy pierwszych kilku miesiącach? I to nie chodzi o to, żeby robić rzeczy bez sensu, pomimo tego, że się nie udają, ale w sensie, jeżeli to rezonuje, jeżeli jesteś w stanie być coraz lepszy i tak dalej, czyli masz tą ścieżkę, żeby to zrobić i ten cel przede wszystkim jest realistyczny, tak? No i możesz sobie tam włożyć jakieś takie kamienie milowe w trakcie tego procesu, czyli jeśli dojdę do tego i to się uda, nie? No to idę dalej. Jeśli doszedłem do tego i to się nie udało, no to powstaje pytanie, dlaczego? I czy na przykład zrezygnować z tego, czy iść dalej po to, żeby znów postawić kolejny kamień i powiedzieć, okej, to się nie udało, ale chcę zrobić jeszcze jeden eksperyment, bo coś tam, tak? Więc te kamienie milowe i jeszcze dodatkowo, jeżeli potrafisz podzielić te zadania, które są przed tobą, na łatwiejsze do zrobienia, czyli ten przykład, który podałeś, oto jest bardzo duże zadanie do zrobienia i jak patrzysz na to zadanie, to wydaje się, że to jest syzyfowa praca, no to jeżeli rozbijesz je na te atomy i wybierzesz sobie i jakby będziesz w stanie sprawić, że to zadanie będzie łatwe. Nie? I czasami to jest tak, muszę napisać, muszę napisać newsletter, nie? No i moje newslettery są trochę długie, bardzo długo, nie? Bardzo dużo pisania i moim jedynym ograniczeniem jest to, że program, w który piszę, już pisze, że nie można więcej pisać. To ja już wiem, że się zbliżam do końca newslettera i mi wyskakuje takie okienko pod tytułem już jesteś blisko, już nie wolno, nie? Już więcej nie pisz. Tak? A czasami jest tak, że napiszę tyle, że muszę to przełożyć do kolejnego newslettera. No ale jak sobie tak pomyślę o napisaniu takiego newslettera, to sobie myślę, ale dużo pisania mnie czeka, nie? Ale jak sobie pomyślę o tym, że muszę napisać jeden fragment tego newslettera dotyczący danego tematu, już jest robialne. Ale jeżeli myślę sobie, jeju, ale to jest bardzo duży temat, nie? W sensie mogę iść w 5 różnych kierunkach w tym temacie, to moja myśl jest taka, nie? W sensie jaką wartość chcę przekazać, jaki problem chcę rozwiązać przez napisanie tego fragmentu, jaki jest pierwszy akapit, który powinienem napisać. Pierwszy akapit to już brzmi jak coś, co tam generalnie rzecz biorąc jest do zrobienia. A później jest pytanie, jakie będzie pierwsze zdanie. Nie? Jakie zdanie pierwsze będzie dobre z punktu widzenia rozwiązania tego problemu, a później jakie zdanie drugie będzie lepsze od pierwszego, żeby rozwiązać ten problem. Jakie trzecie i tak dalej, i tak dalej. I jak sobie jakby rozbijasz to zadanie na atomy, to nagle się okazuje, że tak naprawdę twoje zadanie polega na tym, żeby napisać jedno zdanie na dany temat.
Łapiesz trakcję szybciej, prawda?
Tak, i już w pewnym momencie przechodzisz do takiego momentu, w którym jesteś w stanie ruszyć z miejsca. Ruszysz z miejsca, postawisz pierwszy krok, to być może łatwiej jest od razu postawić drugi krok, nie?
To prawda. Przy zupełnie innej okazji, ale widziałem taką starą reklamę Nike'a, którą ktoś właśnie w zupełnie innym kontekście niż naszej dzisiejszej rozmowy pokazywał. Było napisane yesterday, you said tomorrow. Tylko w kontekście sportu i w ogóle tego, jak zabrać się za to. Ale spróbować właśnie dzieląc na te małe kawałki. Jest też taka, rozmawiamy dzisiaj o multitaskingu i o tym, co on z nami robi, jak sobie nim zarządzić i czy on rzeczywiście ma jakieś w ogóle pozytywy. Czytałem ostatnio taką książkę Writing for Busy Readers, że choćbyśmy nawet bardzo chcieli być tacy, bo kierujemy to do ludzi, którzy mają ogromny potencjał intelektualny i wiemy, że oni przyjmą każdy rodzaj treści, ale oni sami i my jako twórcy i oni jako odbiorcy żyjemy w takich czasach, że nasze mózgi też zaczynają już inaczej wyglądać, dlatego że nadmiar treści i nadmiar bodźców jest tak duży, że nie mamy nad tym zupełnie kontroli, że ta nasza głowa tak się zmienia, że my musimy zmienić podejście do tego, co robimy, co piszemy, co mówimy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu...
No i tu jest kilka pytań, nie? Pierwszy jest następujący. I co z tym można zrobić? Nie? No bo pierwszy możesz spojrzeć na to z perspektywy własnej produktywności, a drugie, żeby ten, to się ładnie nazywa monkey mind, nie był pielęgnowany przez ciebie cały czas. Tak? No bo i tutaj no ja akurat osobiście, specjalnie tego nie ukrywam, jestem zwolennikiem na przykład nieudostępniania social mediów dzieciom. No i jestem zwolennikiem również jakby zbanowania części z tych...
Kanałów.
Z tych
platform.
Platform, tak? I teraz... Nie mam na to wpływu, prawda? Ale mogę świadomie zrezygnować z tego. Jeżeli świadomie zrezygnuję, to szanse na to, że będę w tym gronie osób, które robią te 3 kilometry palcem dziennie na telefonie, mogę zamienić na 3 kilometry spaceru dziennie, na których prawdopodobnie wymyślę rzeczy dla mnie bardziej wartościowe i lepsze z punktu widzenia wykonania jakiejś pracy, która ma dla mnie wartość, versus to, gdzie ktoś chce zabrać tą moją atencję. Czyli jedna rzecz to jest taka, czy potrafimy, czy pogłębiamy się w tym procesie, o którym wspomniałeś teraz, bo on jest absolutnie, czy powiemy sobie stop. Druga kwestia jest taka, czy jeżeli mamy tą skończoną atencję, ona cały czas jest gdzieś tam zabierana na różne rzeczy, to czy potrafimy priorytetyzować rzeczy w ramach tej skończonej atencji. I ona ewoluuje w czasie, tak? Nie wiem, zostajesz rodzicem, masz mniej czasu na określone rzeczy, więcej czasu na rzeczy, które stają się nagle dla ciebie ważniejsze. Przychodzisz do nowej pracy, twoje tempo onboardingu i wprowadzania się do tej pracy będzie zupełnie inne, niż w momencie, w którym jesteś w danym miejscu już na przykład wiele lat i znasz te wszystkie jakby mechanizmy, które gdzieś tam sobie działają. I Jak patrzysz również na to z perspektywy, nie wiem, czy bycia właścicielem firmy, czy bycia menadżerem w jakiejś organizacji, no to masz, czy możesz mieć wpływ również na to, jak ta atencja jest zabierana innym ludziom w twojej organizacji i przez kogo? Czy przez ciebie,
no tak.
Czy przez na przykład klientów, czy przez inne osoby wewnątrz organizacji i przede wszystkim jesteś w stanie zacząć odpowiadać na pytanie, czy to dobrze. Jeżeli spojrzysz na swój zespół i nie wiem, to są topowi inżynierowie na przykład w swoich i deweloperzy w swoich dziedzinach, a oni spędzają na przykład 60% swojego czasu w tygodniu na spotkaniach i jakieś robią stand-upy i tego typu podobne wynalazki. To jest strata czasu i potencjału. I teraz, jeżeli jesteś dobrym liderem i liderką w tej organizacji, to powinieneś zakwestionować ten proces, ponieważ atencja tych osób jest bardzo ważna, a ona powinna być przekierowana na rzeczy, które z punktu widzenia ich umiejętności są dużo ważniejsze dla organizacji. Mm. Nie? Ale bardzo często patrzymy przez pryzmat produktywności oraz kwestii prokrastynacji jako robienie i nierobienie rzeczy, na które się zgodziliśmy, że będziemy je robić albo nie robić, a nie przez pryzmat tego, czy robimy właściwe rzeczy i mamy wystarczającą atencję na robienie tych właściwych rzeczy. Czyli problem, wiesz, z perspektywy tej prokrastynacji bardzo często się mówi jakby na zasadzie, o, są rzeczy do robienia i ich nie robię, nie? Ale pytanie nie brzmi, w sensie pytanie, czy robimy, dlaczego robimy albo nie robimy rzeczy, jest numer dwa. Pytanie numer jeden jest,
które?
Czy robimy właściwe rzeczy i które z nich powinniśmy robić?
Właśnie, to myślę jest jednocześnie najtrudniejsze, ale masz może jakieś swoje sposoby na to, jak znaleźć dobrą odpowiedź na pytanie, co jest dla mnie najważniejsze?
Do tego jest mnóstwo jakichś frameworków. Tak? Jest tak zwany Eisenhower Matrix, tak? Czyli tam można sobie dzielić te zadania w odpowiedni sposób, które można delegować, a które są naprawdę ważne, które są pilne i tak dalej. Czyli sposobów na wyfiltrowanie sobie tych zadań, które mamy do zrobienia, tego typu jakby sposobów jest mnóstwo, nie? Mnóstwo. Mm. Problem się zaczyna moim zdaniem nie w momencie, w którym indywidualnie potrafimy albo nie potrafimy tego zrobić, bo najczęściej potrafimy, czyli jakbyś dał każdej osobie tam matrycę Eisenhowera i tam będzie, to jest pilne i ważne i muszę to zrobić i tak dalej, to każdy te swoje zadania tam właściwie umieści na tym bez jakby mrugnięcia okiem, nie? Ale pytanie jest takie, że jeżeli weźmiesz jedną osobę i drugą osobę i trzecią osobę i zespół i całą organizację, to czy byś spojrzał na te wszystkie matryce tych wszystkich osób, to czy te osoby pracują nad tymi samymi rzeczami, w sensie w tym samym kierunku, oraz czy to jest najważniejszy kierunek dla danego zespołu i dla danej organizacji. I tu się zaczyna rozjeżdżać temat. Nie na poziomie tego, czy ja indywidualnie jestem w stanie sobie porobić te zadania, bo moim zdaniem zdecydowanie większość ludzi bez problemu jest w stanie to zrobić. Nie? W sensie to jest ważne, to jest pilne, to ciach i tak dalej. Problem się zaczyna wtedy, jeżeli ktoś ma 50 zadań na tej liście, nie wie, które są pilne, nie wie, które są ważne, nie wie, które można delegować i nie wie, na które przede wszystkim nie robimy. Zobacz, jak rzadko usłyszysz na jakimkolwiek spotkaniu, spotkanie pod tytułem jest rozmowa o robieniu rzeczy i ktoś wstanie i powie, słuchajcie, to nie jest nasz priorytet, nie robimy tych rzeczy. Z tym klientem nie pracujemy, bo.
Tak.
Nie? Tej rzeczy nie robimy, bo. Raczej jest, a jeszcze to, a może jeszcze to, a na jutro będzie tamto i zaczyna się nawarstwianie i później ktoś dostaje nie? To danie i co z tego sobie wrzuci na najlepszy framework do priorytetyzowania zadań, skoro nie? Tego jest za dużo i to są rzeczy, które się rozjeżdżają w kontekście zbyt wielu miejsc.
Masz rację. To był przypadkowy dowód na to, że warto będzie usiąść dzisiaj w studiu i sobie o tym porozmawiać, bo jak mówimy o multitaskingu, to zwykle kojarzymy siebie w miejscu pracy. Ja znalazłem dla siebie zupełnie przez przypadek dowód na to, że multitasking to jest bullshit dla mnie jako takiego, biegnąc półmaraton w Cambridge. Opowiem, jak to wyglądało. Nowy telefon, swoją drogą twój to cały czas burczy, ale mój wyciszony. Słuchawki, ale takie, które mi nie wypadną z uszu, więc zakładam je. No i jadę na start. Ale wcześniej zapomniałem, że ten nowy telefon i te stare słuchawki powinienem sparować. Więc próbuję to robić przy słabym Wi-Fi, które tam jest. To się nie udaje. Nie udaje się. Myślę sobie, a taką miałem playlistę na cały ten bieg. Ale, bo to są te, które mi poleciłeś, mam je i dają mi kompletną ciszę. Więc ja nie słyszę tych wrzasków, tego wszystkiego, co nie, teoretycznie w biegu to jest ważne, ale nie zawsze. Nie? Dlatego też sportowcy wychodzą często odcinając bodźce. I teraz miałem całe godzina 55.04, żeby przebiec
te 20... Przepraszam, czy właśnie powiedziałeś, że to był bardzo dobry czas, bo ja nie
tak,
mam zielonego pojęcia.
Wydaje mi się, że tak. Chociaż okay. Są tacy, jak przeczytałem w internecie, uwaga, ja zacytuję, polski portal bieganie.pl, koledzy napisali o tym, że ukończyłem, choć to nie jest jakieś wielkie wydarzenie. Pierwszy komentarz, który przeczytałem, każdy grubas jest w stanie wykręcić taki wynik. Więc koniec cytatu, zostawiam to, ale do czego wracam? Byłem w kompletnej ciszy, na ile oczywiście one mi ją dawały, i nie rozpraszałem się na żadne słuchanie podcastu, z którego chciałbym notować tysiące rzeczy. Mm-hmm. Nie rozpraszałem się na żadną muzykę, która miała mi dać oddech od podcastu, przed kolejnym podcastem. I miałem taką pełną kontrolę nad czasem i nad wszystkim tym, że pomyślałem sobie, no nigdy w życiu. I choć bardzo bym chętnie zapraszał naszych słuchaczy do tego, żeby brali na bieganie nas, to na trening myślę, że to jest okej. Ale tutaj to mi pokazało, że moja głowa fajniej działa, moje ciało zupełnie inaczej działa, kiedy mam fokus na jedną konkretną rzecz, mimo że nie miałem określonego czasu, w jakim to mam zrobić. Chciałem, żeby był lepszy niż ostatni. Nie?
No ale i w pewnym momencie też zobacz, jak zaczynasz... nie masz dodatkowych bodźców, mhm. tak? Czyli czy to jest podcast, czy to jest audiobook, czy to jest muzyka.
Przestajesz czyli mieć coś ważnego, teoretycznie.
Tak, ale już oczywiście najgorsze rzeczy, które można zrobić, typu puszczę radio i będę pracować, czy coś takiego, nie? Albo puszczę telewizor i będę pracować. To jest oczywiste, żeby tego nie robić, tak? No ale okazuje się, że w tych słuchawkach jest cisza, tak? No więc co się zaczyna? Przede wszystkim jesteś sam ze sobą tych myślach, tak? No i zaczyna się włączać na jakimś etapie, zaczynasz myśleć o jakimś temacie, o jednym, drugim, piątym, dziesiątym. Włącza ci się również ten monkey mind, tak? Twoje myśli gdzieś tam tu w tą stronę, tam w tamtą stronę i tak dalej, ale im dłużej jesteś z tymi myślami sam na sam, tym bardziej one zaczynają być czyste, nie? W sensie tym bardziej są krystaliczne, tym zaczynasz dochodzić do pewnych wniosków i tak dalej. To jest ten przykład, o którym kiedyś rozmawialiśmy pod tytułem co się stanie, jeżeli wsiądziesz do pociągu i zamiast otworzyć tego laptopa...
Patrzysz
za okno i jesteś przez 2-2,5 godziny sam na sam ze swoimi myślami, tak? I pójdziesz na spacer, 15 minut, 30 minut spacerujesz, dojdziesz do takich rzeczy, na które na co dzień nie masz czasu, ponieważ jesteś od rana do wieczora tak przebodźcowany, tak, że nie masz kiedy zajrzeć w te jakby części swojego umysłu, które mogą sprawić, że będziesz w stanie robić ważną pracę, dobrą pracę w rozumieniu jakościowym i będziesz w stanie to robić dobrze, tak? Co sprawia, że jeżeli nie jesteś w stanie tego robić, jesteś przebodźcowany, ciągle coś i tak dalej, starasz się nadganiać i robisz bardzo wiele rzeczy, więc robisz te rzeczy bardzo często na szybko, na odwal się, na najprostszy jakby rodzaj komunikatu.
Tak? I powiększasz swoją frustrację.
Dokładnie tak. I to, wiesz... Później efekt motyla z tego działania jest kompletnie inny niż w drugą stronę, kiedy byś jednak spędzał więcej czasu na tej pracy głębokiej, więcej czasu myśląc, więcej czasu, nie wiem, sobie notując czy cokolwiek innego. Czyli ja akurat na tą nową książkę tego Newporta bardzo czekam, zamówiłem już sobie, żeby przyspieszyć, trzeba zwolnić, tak? Czyli jest takie ładne powiedzenie, że slow is smooth, smooth is fast. I bardzo często z punktu widzenia priorytetyzowania zadań oraz robienia, ale również nierobienia rzeczy, zwolnić, trzeba zwolnić, żeby móc później przyspieszyć i robić te rzeczy, które są naprawdę ważne.
Amen. Bardzo dziękuję. Odpowiadając na... zakładam, że takie pytanie się pojawia. A dacie listę tych książek i wszystkiego, do czego się odwoływaliście? Jak najbardziej tak. Za maila. Żartowałem. Bartek, dziękuję.
Dziękujemy.
Do zobaczenia.
Dzięki.